Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawszedziewica. Witam serdecznie Państwa, wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. I bardzo serdecznie witam w studiu naszego gościa, którym jest ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk, profesor biblista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże wszystkim.
Serdecznie witamy, księże profesorze. Otóż dzisiaj postanowiliśmy porozmawiać na temat tak zwanej Ewangelii Judasza. Nie tak dawno media elektroniczne i media również drukowane przekazywały nam pewną sensacyjną wiadomość, która rzekomo miała zelektryzować cały świat. Wiadomość o tym, że oto dokonano jakiegoś nadzwyczajnego odkrycia archeologicznego, które polegało na odkryciu głośnego apokryfu Ewangelii Judasza. Czy zdaniem księdza profesora rzeczywiście jest to jakieś niezwykle ważne odkrycie? Czy jest ksiądz profesor, zgodziłby się z opinią Towarzystwa National Geographic, która twierdzi, że jest to najdonioślejszy z tekstów odkrytych w ostatnich dziesięcioleciach?
To jest bez wątpienia opinia przesadzona, bo co znaczy najdonioślejszy? Jeśli chodzi o starożytność tego pisma, to bez wątpienia, bo zakładając, że jest to rzeczywiście tekst pochodzący z III-IV wieku, wspominany już w II wieku przez świętego Ireneusza w roku 180 w jego dziele przeciwko herezjom, Adversus Hereses. Natomiast najpierw trzeba by sprostować pojęcie apokryfu w odniesieniu do tego pisma. Jedynie pierwszy rzut oka, w zasadzie na pierwsze i ostatnie dwa, trzy zdania tego dokumentu, który mam tutaj przed sobą w postaci wydruku komputerowego, bo nie ma jeszcze wydruku w formie książkowej. Rozumiemy, że są pewne problemy związane z tłumaczeniem z języka koptyjskiego, niezwykle trudnego, starożytnego języka, w którym oprócz słów koptyjskich, czyli egipskich, po prostu mamy też cały szereg słów greckich i w ogóle pisownie literami greckimi. To jest przede wszystkim dokument gnostycki, a więc dokument będący świadectwem refleksji, pewnej filozofii i oczywiście też wiary religijnej, określonej sekty religijnej, która już, jak widać z wnikliwej lektury tego tekstu, niewiele miała wspólnego z chrześcijaństwem. Jeśli chodzi o apokryfy, dzielimy je na apokryfy nieheretyckie i heretyckie, czyli takie teksty, które nie tyle coś próbują wyjaśnić w nawiązaniu do tekstów Pisma Świętego, Nowego Testamentu czy Starego Testamentu, bo są apokryfy i do ksiąg Starego Testamentu i do ksiąg Nowego Testamentu, ale są też takie właśnie dokumenty, które przedstawiają zupełnie inną religię, trzeba by powiedzieć, a mianowicie gnostycyzm. A więc tego rodzaju dokument należy czytać właśnie z tej perspektywy. Trzeba w momencie, kiedy się przystępuje do czytania jakiegokolwiek tekstu, jasno określić jego gatunek literacki i tak zwane Sitzimleben, czyli zakorzenienie, środowisko, z którego pochodzi, do kogo jest adresowany i na czyje pytania odpowiada. I tutaj wyraźnie widać, że mamy do czynienia w przypadku tego pisma z utworem bardzo antychrześcijańskim.
Myląca nazwa Ewangelia.
No właśnie, rzeczywiście... to jest pierwsza kwestia do doprecyzowania. Rzeczywiście używa się tutaj sformułowania troszeczkę innego niż w Ewangeliach kanonicznych, gdzie mamy Ewangelia według. Natomiast tutaj występuje sformułowanie Ewangelia Judasza dla podkreślenia, że ten tekst w sposób istotny dotyczy postaci Judasza, jego wielkości, jego roli, jaką odegrał pośród pokoleń tej ziemi, jak tutaj się pisze. I to nie jest oczywiście tekst pochodzący z jakichś zapisków zostawionych przez Judasza, czy zapisków w formie świadectw jego, powiedzmy, wypowiedzi, refleksji.
W gruncie rzeczy ma niewiele wspólnego z samą osobą Judasza.
Właśnie, skoro, jak wiemy, Judasz bardzo szybko zakończył swoje życie, przekaz ewangeliczny jest w tej materii tak bardzo stanowczy. Wszyscy ewangeliści, wszyscy synoptycy, dzieje apostolskie mówią po prostu o tym tragicznym finale życia Judasza, że praktycznie nie miał on czasu na pozostawienie jakichś swoich głębszych refleksji o tym, co się z nim stało, co uczynił, czego dokonał. A więc dokładniej trzeba by mówić, że mamy do czynienia z Ewangelią, jeżeli już używać tego słowa, jak chcą autorzy, Ewangelią pseudo-Judasza, czyli osoby, która podszywa się pod osobę apostoła, kiedyś apostoła, następnie tego, kto zdradził Jezusa, ale de facto jest pisana przez zupełnie inne osoby i pochodzi po prostu ze środowiska, które posługuje się bardzo rozbudowaną filozofią religijną, którą tutaj widać, filozofią gnostycyzmu po prostu.
Proszę księdza profesora, otóż no właśnie, kiedy już mamy te pierwsze informacje, trzeba jeszcze kilku wyjaśnień, bowiem w tych relacjach dziennikarskich niejednokrotnie piszący dają świadectwo niewielkiej wiedzy na temat tego, na przykład, czym jest kanon, i próbują przedstawiać kanon Pisma Świętego i jego, w jaki sposób powstawał. Próbują przedstawiać tę Ewangelię Judasza jako jedną z ksiąg, która była po prostu niewygodna Kościołowi, którą Kościół próbował jakoś ukrywać przed oczyma wiernych, eliminować, i teraz oto znalezisko, które może wpłynąć na obraz Kościoła czy na jego nauczanie.
W takim podejściu od razu widać po prostu głęboką nieznajomość procesu powstawania ksiąg Pisma Świętego, czy też innych oczywiście utworów. Jeśli chodzi o księgi Pisma Świętego, to musimy pamiętać, że one są w gruncie rzeczy historią życia Jezusa opowiadaną przez świadków uczestniczących w Jego życiu, słuchających Jego słów. A więc jest to historia przemieniona w tekst. I to jest bardzo charakterystyczny rys podstawowych, że tak powiem, czy tego rdzenia tekstów Nowego Testamentu, a więc Ewangelii, dziejów apostolskich, czy wyznań wiary w listach świętego Piotra, że one wyrastają po prostu z historii, z konkretnej historii opowiadanej na zasadzie narracji. Natomiast następnie te właśnie opowiadania, one przecież nie były sporządzane przy stoliku, w zamkniętym pokoju, przez kogoś, kto usiadł i sobie zaczął myśleć, jakby tu przedstawić Chrystusa. Ewangelie czy inne pisma, skoncentrujmy się może przede wszystkim na Ewangeliach, dla ułatwienia po prostu dyskursu. Ewangelie, zanim zostały zredagowane przez ewangelistów, one były opowiadane żywym słowem. To jest dorobek, ogromny dorobek wiedzy historyczno-biblijnej XX wieku, polegający na tym, że badacze wrażliwi na historię tekstu wykazali, że we współczesnych Ewangeliach mamy zarówno warstwy tych najstarszych opowiadań używanych już w rok, dwa, trzy po męce i zmartwychwstaniu Jezusa. To były przede wszystkim opowiadania o pasji i zmartwychwstaniu po prostu. Następnie mamy zbiory opowiadające o cudach Pana Jezusa. istniały po prostu takie właśnie zbiory. Następnie istniały zbiory wypowiedzi krótkich Pana Jezusa, czy dłuższych Jego mów. I dopiero te teksty żyły najpierw po prostu w postaci opowiadania we wspólnotach, gromadzących się głównie wokół apostołów, wokół uczniów Jezusa. Pamiętajmy, że to nie było tylko 12 apostołów. Przecież same Ewangelie mówią, że wokół Jezusa było jeszcze wielu innych uczniów, którzy z Nim chodziło, którzy Go znali po prostu. I potem te osoby słuchały tego wszystkiego z ust apostołów, akceptowały. Następnie jawiła się potrzeba zebrania całego tegoż właśnie opowiadania o życiu, czyli o czynach, nauczaniu, narodzinach, męce i zmartwychwstaniu w postaci jednej wielkiej całości. A więc chcę powiedzieć, że po prostu Ewangelie kanoniczne, one nie zjawiły się w jednej chwili, nie są wynikiem jakiejś refleksji filozoficznej. Są po prostu tekstem, który stopniowo powstawał w tej właśnie tradycji żywego nauczania, ostatecznie zebrany. Pamiętajmy, że starożytni woleli nawet opowiadać żywym słowem, notabene na tym polega w ogóle głoszenie Ewangelii, że wymaga ono świadka, uczestnika wydarzeń, który przedstawia to, co widział, to, co słyszał, tak jak zapewniają apostołowie. Co więcej, jak Piotr w Dziejach Apostolskich mówi w 2 rozdziale, zwraca się do ludzi, którzy ukrzyżowali Jezusa i mówi do nich otwarcie, prawda, wy ukrzyżowaliście Go, my jesteśmy świadkami jeszcze czegoś więcej, że Bóg Go wskrzesił, prawda. A więc Ewangelie wyrastają po prostu z wielkiego doświadczenia, historycznego doświadczenia apostolskiego, i innych apostołów i innych uczniów Jezusa i były adresowane do kościołów apostolskich, do określonych środowisk. Stąd mamy aż 4 Ewangelii. Nie dlatego, żeby istniała, jakby to powiedzieć, potrzeba mnożenia opowiadań o życiu Jezusa, tylko po prostu bierze się to z 2 przyczyn, mianowicie na tym etapie redagowania materiału wcześniejszego, ustnego, bądź też już wstępnych, krótkich opowiadań, pojawiały się różne po prostu koncepcje redakcyjne, od jakiej strony ukazać Jezusa. Na przykład wiemy, że święty Łukasz bardzo mocno pokazuje miłosierdzie Jezusa. Święty Jan pokazuje bardzo głęboko Jego bóstwo. Święty Mateusz z kolei pokazuje, iż Jezus jest głęboko zakorzeniony, Jego nauczanie, Jego działalność jest głęboko zakorzeniona w nauczaniu proroków, Jego po prostu Kościół jest kontynuacją ludu Bożego, Starego Przymierza. A więc każdy z ewangelistów patrzy na tegoż, tę jedną postać z troszeczkę innego punktu widzenia, ale dlaczego? Dlatego, że adresuje też to swoje dzieło do ludzi, którzy akurat właśnie takiego spojrzenia na osobę Jezusa potrzebują. A więc, żeby rozumieć właściwie, czym się różni Ewangelia kanoniczna od pism, które nie zostały uznane przez Kościół, pierwotny Kościół, Kościół pierwszego, drugiego wieku za kanoniczne, trzeba wskazać na kilka takich kryteriów w zasadzie. Pierwsze to to, o którym powiedziałem może troszeczkę szerzej, ale chciałem nakreślić tę podstawową prawdę, którą tu doskonale widać w zestawieniu z Ewangelią pseudo-Judasza, mianowicie Ewangelie kanoniczne, one są historią całego życia, nauczania Jezusa, przemienioną w tekst, w opowiadanie pod natchnieniem Ducha Świętego. Natomiast kolejna cecha to jest to, że te opowiadania były przekazywane, były po prostu głoszone przez bądź to apostołów, a więc takich już, można by powiedzieć, kwalifikowanych świadków jego nauczania, jego działania, całego jego życia, bądź też przez uczniów apostolskich, jak na przykład święty Marek, istnieją świadectwa. I to widać też, jak się czyta jego Ewangelię, że jego Ewangelia jest w gruncie rzeczy świadectwem Piotra. To widać po prostu po tej wielkiej dokładności, z jaką ten bardzo syntetyczny ewangelista opowiada o cudach Pana Jezusa. Na przykład widać, że czerpie informacje od kogoś, kto uczestniczył w tych wydarzeniach we własnej osobie. Następne kryterium, oprócz tegoż właśnie kryterium autora, który uczestniczył w życiu Jezusa, bądź miał bezpośredni kontakt z apostołami, to jest kryterium zgodności powstających powoli kolejnych pism Nowego Testamentu z nauczaniem Jezusa i z tym, w co Kościół apostolski wierzył. Przecież te pisma były adresowane do wspólnoty, która dochodziła do głębokiego zrozumienia, w kogo wierzy, co ten Jezus z Nazaretu nauczał, czego nauczał, jak jego życie, jego nauczanie ma się do pism Starego Testamentu. To jest ogromnie ważny tutaj argument. Na przykład w tej tutaj Ewangelii pseudo-Judasza nie znajdziemy żadnego odniesienia, które jest wręcz takim niemal taką regułą w Ewangeliach kanonicznych, żeby się wypełniło Pismo, albo tak mówi Pismo, czyli Słowo Boże ogłoszone przez proroków, czy przez Mojżesza, czy zapisane w psalmach. Tutaj mamy po prostu koncepcję bardzo taką filozoficzną. To od razu widać. I wreszcie chciałbym to jeszcze dodać, iż gdy się z dzisiejszej perspektywy czyta Ewangelie kanoniczne i Ewangelie apokryficzne, choćby nawet te, które nie są heretyckimi pismami, lecz były podejmowane w kręgach chrześcijańskich w duchu, powiedzmy, takiego głębszego rozumienia, czy raczej dopowiadania pewnych szczegółów, które Ewangelie kanoniczne nie mówią, to od razu widać, że w tych pismach niekanonicznych mamy cały szereg twórczości takiej właśnie literackiej. Często ona wydaje się nawet bardzo taka właśnie ludowa, w sensie pełna wszelkiego rodzaju wyobrażeń, porównań, odniesień. Tekst Ewangelii kanonicznych jest bardzo zwięzły. Widać, że po prostu mamy do czynienia nie tyle z refleksją filozoficzną, czy z takim wyobrażaniem sobie, co na przykład Pan Jezus robił w czasie swego dzieciństwa. Widać po prostu odniesienia do faktów historii, do ważnych wydarzeń, które oczywiście są interpretowane, są rozumiane przez pryzmat jego nauczania. Więc to są te bardzo ważne kryteria, które świadczą o tym, że Kościół pierwszego, drugiego wieku nie przebierał jakby w zestawie 20 czy więcej Ewangelii, które nagle skądś spadły, prawda? Te Ewangelie wyrastały wraz z życiem Jezusa samego, apostołów i pierwszych wspólnot, które w większości były złożone z ludzi, którzy znali nauczanie Jezusa albo o nim słyszeli ze strony, prawda, jeszcze innych. Tak, jeszcze jeden argument, tak, który trzeba tutaj przywołać, ponieważ on jest bardzo ważny dla zrozumienia właśnie tego odłożenia na bok przez Kościół, zwłaszcza drugiego wieku, trzeciego wieku, tych wszystkich Ewangelii czy innych pism, bo to są i dzieje, i listy, prawda, i apokalipsy. Dlaczego one zostały odłożone na bok? Dlatego, że istniało bardzo silne po prostu zagrożenie ze strony powstających prądów nieortodoksyjnych, czyli takich ujęć zwłaszcza osoby Chrystusa, które zupełnie nie zgadzały się ze świadectwem apostolskim. I to widać po prostu. Wystarczy zacząć czytać te Ewangelie właśnie odsunięte, czy nieprzyjęte, dokładniej mówiąc, nieuznane przez cały Kościół. Właśnie, bo to jest jeszcze kolejne kryterium bardzo ważne, że Ewangelie, które początkowo były adresowane, powiedzmy, do Kościoła Mateuszowego, jak się często mówi, czy Janowego, one bardzo szybko były znane w innych jeszcze kościołach apostolskich. I te inne kościoły, czyli te inne środowiska, czy rzymskie, czy Antiochii, prawda, czy Jerozolimy, one uznawały, że to są właśnie wiarygodne świadectwa o życiu i nauczaniu Jezusa.
A więc była duża staranność również, gdy chodzi o te pisma, spotęgowana tą świadomością, że istniały już różnego rodzaju błędy, prawda, w różnych grupach. Właśnie, ale gdy chodzi o te księgi...
Może właśnie podajmy przykład takich błędów, bo żeby to się nie...
One są już zaznaczone nawet w samych pismach, prawda?
One są już zaznaczane w listach, na przykład w Apokalipsie są wspomniani Nikolaici.
Tak.
Czyli taka właśnie, jak się dzisiaj uznaje, jedna z pierwszych sekt gnostyckich, której życie cechowało się dosyć dużą rozwiązłością, prawda? To jest drugi rozdział Księgi Apokalipsy. Czy na przykład w liście do Kolosan święty, powiedzmy, autor ze szkoły świętego Pawła bardzo mocno przestrzega przed obcymi filozofiami, czy w drugim liście do Tymoteusza, do Tesaloniczan. To widać tam, jak się czyta te teksty, to widać tam to właśnie już apostolskie, nie dopiero drugiego wieku, ale już apostoła Pawła i jego szkoły, zmaganie z tymi właśnie błędami, najczęściej to były błędy gnostyckie, wdzierającymi się właśnie do kościołów, do wspólnot, które tworzył święty Paweł, tworzył w ten sposób, że głosił im Ewangelię o Jezusie Chrystusie, prawda? I to były zagrożenia w zasadzie z dwóch stron. Ze strony, tak jak w liście do Galatów to widzimy, ze strony osób chrześcijan, nawet myślących bardzo jeszcze w kategoriach judaizmu, w kategoriach prawa mojżeszowego. I święty Paweł musi temu myśleniu bardzo stanowczo się przeciwstawić, widząc i rozeznając, mając osobiste doświadczenie, że zbawienie nie przychodzi przez wypełnianie prawa, tylko przez ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa. Co zresztą w pierwszym liście do Koryntian mówi, że choćby nawet anioł z nieba głosił wam jakąś inną Ewangelię niż ta, którą ja wam ogłosiłem, to innej Ewangelii nie ma po prostu. Jak ta, którą jest Jezus ukrzyżowany, nawet nie tyle zmartwychwstały, bo zmartwychwstanie wyrasta z ukrzyżowania, jest jego owocem, co apostoł tam podkreśla bardzo mocno, że to jest nasza mądrość właśnie, nie jakieś mity, dociekania, filozofie, lecz ukrzyżowany Jezus.
Proszę księdza profesora, chciałbym jeszcze tutaj przy tej okazji odnieść się do jednego zdania, które znalazło się między innymi w jednym z artykułów zamieszczonym we Wprost na temat Ewangelii Judasza, w którym sugeruje się, że nawet i te księgi kanoniczne, zatwierdzone księgi Ewangelii, były później wielokrotnie zmieniane.
A to jest właśnie pogląd wyrażony też w bardzo, jakby to powiedzieć, taki podstępny, uwodzicielski sposób w kodzie Leonardo da Vinci, przede wszystkim Dana Brauna. Notabene książka napisana w sposób niezwykle uwodzicielski i przedstawiająca takie błędy, po prostu takie poglądy, powiedzmy, które dzisiaj wykształconemu człowiekowi w ogóle nie przystoją. To jest powtarzanie tego rodzaju tez, które przekreślają, nie uwzględniają po prostu ogromnych osiągnięć badań historyczno-literackich prowadzonych na przestrzeni XX wieku. Badań również w zakresie krytyki tekstu Ewangelii. Otóż dzisiaj wiadomo, że mamy takie rękopisy, na przykład czwartej Ewangelii z II wieku już, w których występują najbardziej podkreślające bóstwo Chrystusa teksty. Bo w kodzie Leonardo da Vinci twierdzi się po prostu, że Jezus nie był Bogiem, że to dopiero Konstantyn i Sobór w Nicei w 325 roku zdecydowali, że trzeba tę Ewangelię tak właśnie upiększyć, czyli dodać te wszystkie teksty, które by mówiły, że Jezus z Nazaretu był Bogiem. A wcześniej to chrześcijanie wcale tak właśnie nie wierzyli. Otóż tego rodzaju poglądy urągają w ogóle jakiejkolwiek przyzwoitości człowieka myślącego, człowieka racjonalizmu, prawda, w badaniach historycznych. Bo jeżeli w kodeksach z II wieku znajdujemy fragmenty prologu, na początku, czyli w wieczności było Słowo, Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo, i dalej werset 14, że to właśnie odwieczne, boskie Słowo stało się człowiekiem i zamieszkało między nami, to przecież to jest tekst, który maksymalnie wypowiada bóstwo Chrystusa, a zarazem tajemnicę niezwykłą, z której nawet my do końca nie zdajemy sobie sprawy, mianowicie, że ten właśnie odwieczny Syn Boży, istniejący w Ojcu od wieków, w pewnym momencie dziejów zbawienia stał się człowiekiem. Na tym polega między innymi błąd gnostycyzmu, który to gnostycyzm twierdzi, że nie stał się człowiekiem, prawdziwym człowiekiem, tylko to ciało jakby go jedynie okrywa czy osłania, prawda? Natomiast niebieski Chrystus to nawet nie Syn Boży, prawda? Chociaż w niektórych tekstach uważany za Syna Bożego, ale nie w takiej kategorii, jak my myślimy. Jest kimś zupełnie innym niż Jezus ziemski, czyli ten człowiek śmiertelny, cierpiący, prawda? Otóż tego rodzaju tezy twierdzące, że nastąpiło na przestrzeni wieków jakieś poprawianie Ewangelii kanonicznych, to jest przejaw zupełnie jakiejś totalnej ciemnoty osób, które tego rodzaju poglądy wypisują. Są żenujące po prostu poglądy, świadczące o tym, że dana osoba zabierająca się do pisania na ten temat nie zajrzała nawet do najbardziej podstawowych wstępów do Nowego Testamentu czy wstępów do Ewangelii. Wstępów niekoniecznie pisanych przez, powiedzmy, katolików, przez wstępów pisanych nawet przez, powiedzmy, ludzi, którzy traktują badanie Nowego Testamentu jako badanie ksiąg historycznych starożytności chrześcijańskiej. Wystarczy notabene wziąć też krytyczne wydanie Nowego Testamentu. Pozwolę sobie tutaj sięgnąć po niego. W każdym takim wydaniu mamy wkładkę, tutaj akurat nie mam tej wkładki, ale zaręczam, że w nowym egzemplarzu w każdym jest taka wkładka przedstawiająca zestaw wszystkich najstarszych papirusów nawet, niektóre z pierwszego, początki drugiego wieku i późniejsze kodeksy z drugiego wieku, zarówno greckie, jak też starołacińskie i późniejsze, z podaniem właśnie, z którego wieku te kodeksy pochodzą. I to są po prostu zapiski istniejące do dzisiaj, fragmenty istniejące do dzisiaj, które zawierają właśnie tekst, niemal w 100% odpowiadający tak zwanemu wydaniu krytycznemu, które mamy właśnie w wydaniu Nowego Testamentu greckim, prawda, wydaniu. Cały aparat krytyczny pod spodem, gdzie można sobie przeczytać, że na przykład któreś słowo greckie w jednym czy drugim starożytnym manuskrypcie ono troszeczkę inaczej zostało sformułowane, w innym, powiedzmy, bądź inne słowo. To jest wszystko bardzo krytycznie odnotowane i można sobie zobaczyć po prostu w kodeksie, z którego wieku ta zmiana nastąpiła. Istnieje cała ogromna, bardzo wspaniała gałąź wiedzy, która nazywa się krytyka tekstu, czyli analiza właśnie tych wszystkich starożytnych rękopisów, poczynając od określenia ich właśnie daty pochodzenia, miejsca pochodzenia, szkoły, z której pochodzą. Bada się następnie na podstawie tego porównania właśnie tych starożytnych zapisów, jak wyglądał pierwotny tekst Ewangelii, bo te tak zwane autografy po prostu nie zachowały się, ale zachowały się odpisy, które przekazują ten pierwotny tekst. Właśnie i mamy dzisiaj wydania krytyczne tego tekstu.
Jeżeli sobie tutaj
na przykład już w drugiej połowie II wieku w Kościele były znane zestawy czterech Ewangelii i listy Pawła jako takie właśnie zestawy zwojów, które były przekazywane po prostu, przechowywane we wspólnotach, czytane. I one przekazują ten tekst właśnie jeszcze wcześniejszy. Czy możemy porównać kodeksy z IV wieku? One powtarzają w zasadzie tekst ten właśnie z II wieku. Więc tutaj mówienie o jakichkolwiek dodatkach, manipulacjach tekstem jest po prostu przypisywaniem nawet nie tylko chrześcijanom, ale w ogóle historykom tekstu Nowego Testamentu jakiejś, jakby to powiedzieć, złej woli to nawet nie, tylko no totalnej niewiedzy w odniesieniu do tego, co robią, jako fachowcy po prostu.
Proszę księdza profesora, odpowiadamy tutaj rzeczywiście wyjaśniając te podstawowe rzeczy, ale okazuje się, że konieczne jest ich wyjaśnienie, bo brak tej wiedzy powoduje to, że niektórzy czują się jakoś albo zakłopotani, albo wręcz bardzo jakoś tym artykułom, które są publikowane, zdają się wierzyć zupełnie jakoś w ciemno. Natomiast chciałbym powrócić...
Jeżeli na przykład książka, którą wspomniałem, Kody Leonardo da Vinci, zaczyna się w sposób, jak wspomniałem, niezwykle podstępny i uwodzicielski, mianowicie od słowa fakt. Fakt i jako fakt podane są tam, powiedzmy, dane dotyczące Opus Dei i informacja dotycząca, że autor posługuje się opisuje po prostu dokumenty, które są, czy dzieła sztuki, które istnieją, prawda? A następnie wprowadza fikcyjne postaci przecież tych dwóch, powiedzmy, profesora Harvardu, Langdona i następnie jeszcze większego historyka, prawda, królewskiej rodziny brytyjskiej, Tibinga, prawda, którzy rzekomo dysponują nieskończoną ilością starożytnych tekstów, a de facto cytuję dwa fragmenty z dwóch apokryfów, notabene podając ich interpretację zupełnie tekstów wyrwanych z kontekstu, one w kontekście całych tych dzieł, gdzie występują, mówią zupełnie co innego, no to mamy tutaj do czynienia po prostu właśnie z tym takim uwodzeniem mas, czy milionów wręcz ludzi przy pomocy takiej taktyki. Wystarczy do fikcji literackiej dolepić słówko fakt i wszyscy, czy do tego jeszcze właśnie informacje o, powiedzmy, działalności policji francuskiej, te wszystkie precyzyjne, prawda, śledztwa, kryminał taki doskonały, ze współczesnymi technikami posługiwania się najnowocześniejszymi, prawda, urządzeniami do pisania, czy do odkrywania śladów, do komunikowania się między ludźmi. I stwarza się wrażenie, że mamy do czynienia ze stanem najnowszej wiedzy na ten temat. Podczas gdy to wszystko jest fikcja literacka, ale pierwsze słowo na stronie tytułowej książki mówi nam fakt, wielkimi literami wypisane po prostu. I jedynie nieliczni czytelnicy mogą sobie zdać sprawę, ufam, że w Polsce, gdzie to czytelnictwo, powiedzmy, jest o wiele bardziej rozwinięte i cały szereg osób czyta bardzo krytycznie to, co czyta, są ludzie w stanie zdać sobie sprawę z tego, że mamy tutaj po prostu z fikcją literacką, a nie z badaniem jakichś dwóch wielkich profesorów, prawda, jeden z Harvardu, drugi z Oxfordu, którzy nagle odkrywają jakąś rewelacyjną prawdę o Jezusie i Marii Magdalenie, która ma obalić całą 2000-letnią historię i wiarę Kościoła katolickiego. Na dodatek powiedzmy jeszcze, że, bo to się łączy z tym, co tutaj mówiłem, mianowicie widać tam w tej książce wyraźnie takie antykatolickie nastawienie autora. W posłowie nawet można wyczytać, że pisze z perspektywy protestanckiej. I chciałbym dodać, że wydania, aktualne wydania Nowego Testamentu, tekstu greckiego, to są wydania w oparciu o współdziałanie tychże właśnie krytyków tekstu pochodzących zarówno ze środowiska katolickiego, protestanckiego i Kościoła prawosławnego. A więc są to wydania tekstu greckiego Ewangelii przyjęte przez wszystkie trzy, powiedzmy, główne nurty chrześcijaństwa. A więc nie ma tak, że katolicy tu sobie powybierali jakieś takie Ewangelie, które podkreślają bóstwo Chrystusa, a tradycja protestancka interpretacji Nowego Testamentu, to ona będzie pozostawać przy obrazie Chrystusa, takiego właśnie zwykłego człowieka, proroka. To nie jest tak po prostu.
Proszę księdza profesora, chciałbym jednak powrócić do Ewangelii Judasza. Mianowicie nasuwa się pytanie, najpierw takie, może... Jeśli celem właściwie tej księgi jest trochę jakby w nowym świetle ukazanie osoby Judasza, jakby jej trochę usprawiedliwienie, to chciałoby się zapytać, komu zależało na tym, żeby tę postać w jakiś sposób nowy przedstawić, inny. Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski wspomina o wpływach środowisk judaistycznych na to, jeżeli to mówimy o północnej Afryce, jako umiejscowieniu tego środowiska, w którym miała ta księga powstać, że może to właśnie pewnym grupom judaizującym mogło zależeć na tym, żeby postać Judasza jakby odbarwić, inaczej przedstawić.
Być może, że tak jest, być może, że jest troszeczkę inaczej, bo zwróćmy uwagę, trzymając się tekstu Ewangelii, końcowy fragment tego tekstu, on w gruncie rzeczy przedstawia bardzo, jakby to powiedzieć, negatywnie to może za mocno jest powiedziane, przedstawia po prostu taką prawdę o narodzie wybranym. Ich wyżsi kapłani szemrali przeciw Jezusowi, że wszedł do wieczernika, aby się modlić. Niektórzy uczeni w piśmie obserwowali go bacznie, by móc go pojmać wtedy, gdy się modlił, bo bali się ludu, gdyż ten miał go za proroka. Czyli mamy tutaj w gruncie rzeczy potwierdzenie ewangelicznego obrazu sytuacji, czy relacji raczej. Jezus z Nazaretu, jego nauczanie, recepcja tego nauczania przez lud jako proroka właśnie. Ewangeliści wręcz tak mówią i o Janie Chrzcicielu, że bano się go, prawda, jako proroka łącznie z Herodem, ale też i Jezusa. A zarazem, że go obserwowali bacznie, że go się też bali tego jego nauczania właśnie. I tutaj to jest potwierdzone, ta właśnie ewangeliczna wizja relacji Jezus, naród wybrany. Co więcej, w ostatnich tutaj zdaniach czytamy, podeszli do Judasza i spytali, co tu robisz? Jesteś uczniem Jezusa. Judasz odpowiedział im tak, jak tego chcieli. Dostał za to trochę pieniędzy i wydał go im. Otóż tutaj widzimy po prostu co podkreślają komentatorzy tego tekstu, wybitni znawcy również Ewangelii, na przykład Klaus Berger, Ewangelii Janowej, że mamy tutaj w tym apokryfie zarysowaną pewną inicjatywę ze strony tychże właśnie przełożonych, tych wyższych kapłanów, którzy to oni podeszli do Judasza, prawda? To oni zaczynają z nim rozmowę, jesteś uczniem, co tu robisz, prawda? Kiedy się przyznał, że jest, powiedział im to, co chcieli, dostał trochę pieniędzy, prawda? Wydał go im. A więc mamy tutaj pokazaną w gruncie rzeczy bardzo aktywną rolę przełożonych ludu wybranego w czasach Jezusa. I tak oni są też pokazani w Ewangeliach kanonicznych. Ale z drugiej strony oczywiście cała ta Ewangelia pokazuje postać Judasza od zupełnie innej strony niż Ewangelie kanoniczne i pokazuje go po prostu, usprawiedliwiając jego czyn, a nawet gloryfikując jego czyn jako człowieka, który jedyny spośród uczniów zrozumiał dobrze posłannictwo Jezusa, który w zasadzie działał na jego prośbę, bo posłuchajmy, co tutaj w świetle tej pseudo-Ewangelii, pseudo-Judasza, Jezus miałby mówić do niego. Ty przewyższysz ich wszystkich, gdyż ty poświęcisz ciało, które mnie ukrywa. A więc spełnisz bardzo pozytywny czyn wobec mojej osoby. Uwolnisz mnie właśnie z tego ciała, które jest moim więzieniem w zasadzie.
Czyli tu widać bardzo wyraźnie te wpływy gnostyckie, prawda?
Gdzie jest podejścia.
Ciało więzieniem duszy.
Znając z kolei, w nawiązaniu do pytania, do refleksji początkowej, znając z kolei głębokie rozeznanie księdza profesora Chrostowskiego w tej problematyce, można się zastanawiać, na ile właśnie to takie tutaj gloryfikowanie Judasza byłoby inspirowane działalnością środowisk żydowskich. Jedno jest pewne, że, bo to jest tekst gnostycki, tego nie możemy nie uznawać, to jest po prostu oczywiste. Środowiska gnostyckie to były środowiska niezwykle po prostu różnorodne. W ogóle sama gnoza jako system filozoficzno-religijny to jest tak jak dzisiejszy New Age, mieszanina po prostu różnorodnych poglądów, poczynając od filozofii Platona, akcentującej właśnie rolę tego świata boskich idei, następnie nieśmiertelnej duszy, następnie filozofia irańska z tym swoim dualizmem bardzo mocnym, czy filozofia syryjsko-egipska z tym dualizmem troszeczkę innego rodzaju, ale też środowiska bez wątpienia żydowskie, które, tak jak Filon Aleksandryjski przede wszystkim, to jest wybitny filozof, który postawił sobie za cel przełożenie tekstów Starego Testamentu, całej nauki Starego Testamentu, na język filozofii greckiej. Działał w Aleksandrii, więc chciał uzasadnić, że religia Żydów jest w gruncie rzeczy do przyjęcia przez tych wielkich myślicieli świata greckiego. Tylko trzeba ją w odpowiedni sposób rozumieć po prostu, czyli od tych faktów historycznych, nauczania proroków, czy od tego, co mówi prawo mojżeszowe, pięcioksiąg, poczynając od stworzenia świata, stworzenia człowieka, trzeba umieć wznieść się od tych obrazów do filozoficznego sensu tego. On to robił po prostu. I tutaj w gruncie rzeczy moglibyśmy się dopatrywać czegoś takiego właśnie, jak próba zrozumienia tego właśnie niezwykle dramatycznego działania jednego, jakby nie było przecież, z uczniów powołanych przez Pana Jezusa, próba rozumienia tego Jego działania przez pryzmat po prostu jakiejś takiej wyższej konieczności, wyższej filozofii. Na ile tego rodzaju myślenie mogło być typowe, powiedzmy, dla środowisk żydowskich, a na ile dla czysto gnostyckich, czyli takiej już większej mieszanki po prostu kulturowo-narodowościowej, to wydaje mi się, jest rzeczą trudną do...
Tak. By tak, myślę, że to zadanie także dla specjalistów.
Właśnie, to wymaga dalszych badań. Tak. Na pewno pytanie dosyć interesujące.
Proszę księdza profesora, już myślę, że czas dopuścić do głosu naszych słuchaczy, choć pytań byłoby bardzo dużo. Ja pozwolę sobie już podać...
W zasadzie nie zaczęli mówić o istotnej treści tak tej... Ewangelii pseudo-Judasza.
Ale pozwolę sobie już podać numery telefonów dla naszych słuchaczy. 657-0011 dla słuchaczy i telewidzów mieszkających na północ od Łodzi. 657-0012 dla telefonujących z południa kraju. Dla zagranicy 657-0013 i 657-0014 kierunkowy 056. Ale właśnie, może powiedzmy tak przynajmniej w skrócie, co właściwie ten dokument zawiera, co jest treścią tej księgi.
Tu jest przede wszystkim kilka rzeczy do, jakby to powiedzieć, zobaczenia na podstawie właśnie takiego tekstu, który prawdopodobnie, podkreślam to cały czas, prawdopodobnie tutaj przyznają rację księdzu profesorowi Chrostowskiemu, że cały czas jeszcze trzeba po pierwsze właśnie zadbać o jak najwierniejsze tłumaczenie z języka koptyjskiego na język polski. Właściwie
pozostaje ciągle pytanie o jego autentyczność.
Autentyczność, prawda. No jakkolwiek, no trudno z kolei wziąć w nawias pracę wybitnych znawców, zarówno tekstów gnostyckich, jak też jednego, drugiego biblistów, którzy są tutaj podani jako osoby, które pracowały nad w ogóle odczytaniem tego tekstu, jego wydaniem, zaopatrzeniem po prostu w przypisy, żebyśmy mogli troszeczkę lepiej rozumieć. Ale w badaniach naukowych zawsze potrzebna jest daleko idąca ostrożność i to trzeba mieć na uwadze. Więc po pierwsze ten tekst pozwala nam lepiej poznać w ogóle gnostycki obraz Boga. To chciałbym wyakcentować. Tutaj poczyniłem sobie nawet pewne notatki z tego tekstu źródłowego, żeby można było w skrócie jakoś szybciej to powiedzieć. Mianowicie Bóg gnostyków to jest duch wielki, niewidzialny, nieznany, i tutaj tak jest pokazywany, nie wymawia się jego imienia, a zarazem światłość, która emanuje. I to emanowanie światłości rodzi następne tak zwane eony, czyli byty po prostu. Jedne jako panujące nad światem dobra, eony światłości, one są tam wyliczane po prostu. 12, 72 i 360. Tutaj gnostycy pokazują, że w zasadzie wszystkie miesiące i wszystkie ludy, 72, jak mówi Księga Rodzaju Ludów Świata, i 360 dni w roku w zaokrągleniu, prawda, w kalendarzu słonecznym, to wszystko jest królestwem tychże eonów. Ale równocześnie ten mit gnostycki, który możemy poznawać tutaj, opowiada o tak zwanej Barbelo, boska matka wszystkiego. Oprócz ojca, tego właśnie ojca świateł, ojca, który jest samą światłością emanującą, jest też boska matka wszystkiego, nieśmiertelna. W kodzie Leonarda da Vinci nazywana tą wielką boginią, tą świętością kobiecą, właśnie ową Sofia. Prawda, bohaterka nosi imię nie bez przyczyny właśnie tejże Sofia, mądrości odwiecznej, będącej w gruncie rzeczy taką właśnie partnerką ojca. Prawda? Więc mamy zupełnie inne rozumienie tajemnicy Pana Boga. Do tego dochodzi jeszcze obraz Demiurga, który tutaj jest przywoływany, zwłaszcza ale nie tylko w końcowych częściach, bo już na samym początku, kiedy uczniowie wyśmiani przez Jezusa, który im się pokazał, oburzyli się, wpadli w gniew, od razu tutaj autor mówi, a czemuż to się tak bardzo oburzacie i gniewacie? To zapewne wasz Bóg natchnął was tym gniewem. Cóż to za Bóg? To dla gnostyków Bóg Starego Testamentu oczywiście. Demiurg, Bóg gniewu. Bóg, który stworzył taki właśnie świat materii, świat pełen zła, pełen cierpienia, poddany władcom tego świata, tym właśnie eonom panującym nad siłami chaosu. A więc to jest no, całkowicie inny obraz Boga niż ten, który objawia nam zarówno Stary Testament, jak też zwłaszcza Nowy Testament, prawda, gdzie mamy Ojca, Syna, Ducha Świętego, Trójcę osób, prawda, która pozostaje w doskonałej boskiej harmonii, to zwłaszcza Nowy Testament na ten temat bardzo wiele mówi. I stworzenie świata to nie jest stworzenie świata i czasu oczywiście, to nie jest stworzenie jakiegoś królestwa ciemności, świata, siedliska zła. Następnie z tego tekstu widać też bardzo pięknie, typowo gnostycki, to bardzo przejrzyście to widać, typowo gnostycki podział ludzi, żebyśmy się właśnie nie zachwycali tak bardzo tym tekstem, bo gdy go przeczytamy, to w zasadzie powinniśmy popaść w wielkie zwątpienie i rozpacz nawet, bo według tego tekstu istnieje tylko jedno pokolenie wieczne, nieśmiertelne, prawda, pokolenie synów światłości, pokolenie synów Seta właśnie, do którego Judasz w końcowej części tegoż pisma wstępuje właśnie w tym obłoku świetlistym, doznając tegoż właśnie wyniesienia ponad wszystkich, prawda. Natomiast cała reszta ludzi, którzy nie pochodzą od tegoż właśnie Boga światłości, to są synowie Adama i Ewy, śmiertelnicy, którzy owszem mają duszę, ale takie tchnienie życia właśnie, ale tylko do momentu śmierci. Kiedy przychodzi czas ich śmierci, wtedy umiera całkowicie cały człowiek, nie ma...
Tylko pewna grupa zbawionych, tych, którzy uczestniczą w tym...
I to zbawionych w sposób całkowicie tak. Po prostu inny, niż przedstawia to zarówno Stary, jak i Nowy Testament, mianowicie... Zbawienie polega na tym wyzwoleniu z tej cielesnej, czyli zupełnie zepsutej, poddanej marnościom tego świata materii duszy, prawda? Ten duch, który jest w człowieku, ta iskra światłości boskiej, ten niebiański właśnie człowiek, on uwalnia się i powraca właśnie do pneumy, do tego boskiego świata, tych różnych eonów, z którego spadł, oczywiście za sprawą Demiurga właśnie, który nieudolnie stwarzał świat i między innymi potrzebne mu były te właśnie iskry świata boskiego, które uwięził w ludzkich ciałach. A więc mamy tutaj bardzo pesymistyczną wizję człowieka, wizję świata, jedynie powiedzmy zbawienie poprzez to takie połączenie się z boską pełnią istnieje dla duchów wybranych i tutaj dla tego pokolenia, do którego, jak wylicza ten tekst, należy naprawdę niewiele osób, bo to są właśnie jeszcze takie hierarchie, prawda? Ten samoistna światłość stwarza najpierw jeden eon światłości, potem 12, potem, prawda, 72, jakby troszeczkę niższe eony światłości, potem 360. O, i to jest właśnie ten świat duchów, które jedne już właśnie istnieją od zawsze w tej krainie boskiej, a niektórzy tylko ludzie należący właśnie do pokolenia Seta, to jest tam bardzo jakoś tak, prawda, przedstawione w tym tekście dosyć zawile, niemniej znając myśl gnostycką można doczytać się bardzo wiele, tylko niektórzy ludzie mają w sobie właśnie tego ducha boskiego ducha. Inni natomiast mają tylko duszę, która jest śmiertelna, tak jak ciało, i w chwili śmierci wszystko się kończy. I tutaj na przykład ten apokryf zaczyna się od takiego stwierdzenia, że tych 12 apostołów, to oni nie są nawet w stanie rozmawiać z Jezusem, mianowicie duchy ich, duchy, czyli te istoty wewnętrzne tych 12 apostołów, nie miały odwagi stanąć przed nim, z wyjątkiem Judasza Iskarioty. On odważył stanąć się przed Jezusem, ale okazał się tam też skromny, prawda? A wcześniej pokazany jest jako człowiek doskonały, właśnie ten idealny człowiek. I jeszcze jeden bardzo ważny element w tym piśmie, mianowicie, żebyśmy to widzieli, jest to pismo bardzo niezwykle krytyczne, wręcz jakby to powiedzieć, złośliwie krytyczne wobec kultu chrześcijańskiego, który jest tutaj odnotowany bardzo wyraźnie, mianowicie modlitwa tych 12, dziękczynna modlitwa nad chlebem. Dla nas wyrobionych, prawda, liturgicznie i historycznie też od razu wiemy, że mamy tutaj aluzję bardzo mocną do Eucharystii. To nawet, prawda, rzymski namiestnik Bityni, Pliniusz Młodszy w 112 roku, on już pisał do cesarza, że chrześcijanie mają zwyczaj gromadzić się jednego dnia i śpiewać hymny ku czci Chrystusa jako Boga. Prawda, więc to poganin wiedział, kogo oni czczą, natomiast ten gnostyk tutaj pisze, że oni czczą Boga, tegoż właśnie Demiurga, Boga gniewu, że ten cały kult i tak nie ma sensu, na nic się nie zdaje, nie ma sensu zbawczego po prostu. W końcowej części jest odniesienie do chrztu, do nadawania imion, do chrztu, i też jest powiedziane wyraźnie, że ten chrzest w zasadzie to są złe rzeczy niespełniane w imię tegoż właśnie boskiego Chrystusa. Tylko jest to kontynuacja tej właśnie praktyki Jana Chrzciciela, czy późniejszej praktyki Jezusa z Nazaretu. Właśnie takie typowo starotestamentowo-żydowskie właśnie obmycia rytualne, które nie mają w zasadzie w oczach tego gnostyka żadnego sensu zbawczego. I tutaj można by widzieć też taką właśnie daleko idącą polemikę właśnie z historią zbawienia zawartą zarówno w Starym Testamencie, prawda, jak też w tym judaizmie czasów Jezusa, bo pamiętajmy, że chrześcijaństwo naprawdę wyrasta w ogromnej mierze wyrasta z religii Starego Testamentu, z tego wszystkiego, co mamy w Starym Testamencie, ale oczywiście też przerasta, to musimy od razu powiedzieć po prostu, bo Jezus owszem jest synem tego narodu, co więcej, swoją Ewangelię on i apostołowie najpierw głosili właśnie synom Abrahama, prawda, synom Jakuba, nawet stwierdzają, że należało najpierw głosić ją wam, a potem dopiero Grekom, prawda? Więc mamy tutaj cały szereg takich postaw bardzo w tym piśmie krytycznych wobec kultu chrześcijańskiego. Zdradzają one, dlaczego takie postawy? Od razu tu widać gnostycką wizję kultu.
Proszę księdza profesora, dostałem informację w tej chwili, że jest telefon od kogoś z naszych słuchaczy. Proszę bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Konrad z Katowic.
Prosimy bardzo.
Chciałem serdecznie podziękować księdzu profesorowi za wyczerpujące moim zdaniem wyjaśnienie dotyczące kodu Leonardo da Vinci. Jest to w pełni satysfakcjonujące. Myślę, że bardzo
pożyteczne. Dopiero takie ogólne zdania dotyczące tej książki. Należałoby się
wiele powiedzieć, prawda? Z całą
osobą audycji. Po prostu.
Właśnie. Halo? Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Tak, tak. Szczęść Boże.
Więc chciałem serdecznie księdzu profesorowi podziękować za naprawdę wyjaśnienie tego kodu Leonarda da Vinci. Myślę, że w sposób satysfakcjonujący, godnego tej anteny. No i szkoda, że tak rzadko ksiądz profesor z tym nie występuje tutaj, a naprawdę jest to bardzo pożyteczne kąski wiedzy. Ja bym miał prośbę, czy na temat pobierania nauk naszego Jezusa, Chrystusa. W historii, czy jest coś jeszcze więcej napisane? Bo kiedyś to już było, co prawda, wyjaśniane, bo takie różne antyreligijne wydawnictwa kiedyś się tym zajmowały, potem to zostało wyjaśnione, ale może znowu do tego sięgną. Więc jeżeli by można było się do tego pytania odwołać. Chodzi o okres pobierania nauk.
Dziękuję bardzo za tę wypowiedź. Rzeczywiście moje wystąpienie w Radio Maryja i telewizji trwa. Nie powiem, że jest pierwsze. No pierwsze było przed laty prawie 10, ponad 10. To jest w tym nowym czasie, powiedzmy, rzeczywiście pierwsze. Jeśli chodzi natomiast o postawiony problem, to rzeczywiście przed laty ksiądz profesor Kudasiewicz, ale też i inni bibliści polscy prowadzili taką właśnie rzetelną, naukową, historyczno-biblijną debatę z Kosidowskim, Poniatowskim i innymi biblistami marksistowskimi, to trudno nazwać biblistami po prostu, religioznawcami marksistowskimi, piszącymi wtedy z kolei, właśnie dobrze, że pan to przywołał, wtedy z kolei w tamtych latach, to były lata 70. w Polsce, na Zachodzie wcześniej, istniało coś takiego jak zachwyt tekstami mezopotamskimi, egipskimi. One były wtedy, powiedzmy, jakoś tak szerzej czytane, studiowane, rozpoznawane. Do tego doszły właśnie odkrycia znak Hammadi, Qumran, więc tego materiału porównawczego było dosyć dużo. I w pewnych, powiedzmy, publikacjach przyjęto taki dogmat, w cudzysłowie, laicki dogmat właśnie, że Biblia to nie jest nic innego, tylko taka kompilacja złożona z tekstów pozbieranych, powyciąganych przez autorów, czy to już żydowskich właśnie w odniesieniu do Starego Testamentu, czy w odniesieniu do Jezusa, z tekstów babilońskich, greckich, prawda, egipskich. I że tu w zasadzie poza faktem, że Jezus z Nazaretu żył i ewentualnie został ukrzyżowany, to niewiele więcej można o nim powiedzieć, bo wszystko inne to są takie właśnie wypisy z tych tekstów religijnych, religii sąsiednich. Pragnę powiedzieć, że ta audycja dzisiejsza jest dla mnie, ale też sądzę dla mojego środowiska, zarówno Instytutu Nauk Biblijnych na KUL-u, jak też innych przecież środowisk naukowych w naszym kraju. Aktualnie mamy Wydział Teologiczny i w Katowicach, i w Krakowie, i w Warszawie oczywiście, i w Szczecinie. Bardzo dobrze działający też bibliści we Wrocławiu. Że będzie to dla nas bez wątpienia takim dopingiem, by tego rodzaju publikacje przygotowywać. Potrzebna jest do tego troszeczkę czasu, ale też taki doping właśnie.
Ale widać, że jest wielkie zapotrzebowanie, bo jest dużo zamieszania, prawda?
To zapotrzebowanie widać ze strony właśnie osób czytających, uczestniczących w tym takim codziennym debatowaniu. Natomiast naukowcy, owszem, czytają, słuchają informacji prasowych, telewizyjnych, ale przede wszystkim pracują spokojnie nad tymi właśnie tekstami, przygotowują przekłady, komentarze. Na przykład aktualnie przygotowany jest wspaniały przekład, komentarz do wszystkich ksiąg Pisma Świętego, uwzględniający te wszystkie najnowsze odkrycia w zakresie historii, w zakresie właśnie znajomości tekstu natchnionego, nowych metod interpretacji tekstu. To jest komentarz wydawany przez edycję Świętego Pawła. Gorąco polecam, na przykład pierwszy tom do Ewangelii według Świętego Mateusza już się ukazał. Ukazał się też komentarz do Księgi Tobiasza. Ukazał się w tych dniach komentarz, wspaniały komentarz do Księgi Kapłańskiej ze Starego Testamentu autorstwa księdza profesora Antoniego Troniny. Jeśli chodzi o Ewangelię Mateusza, ten tom napisany przez księdza profesora Antoniego Paciorka, aktualnie przygotowuje drugi tom, a więc takie bardzo wnikliwe, a zarazem, jak wspomniałem, uwzględniające najnowsze zarówno odkrycia, jak też metody interpretacji, komentarze pojawiają się, ale oprócz tego bez wątpienia istnieje potrzeba takich właśnie tekstów bardziej popularyzatorskich i nawiązujących do tej właśnie, jakby to powiedzieć, no dzisiaj to można by powiedzieć pewnego rodzaju ofensywy ciemnoty, jeśli chodzi o rozumienie tych właśnie starożytnych tekstów, czy tekstów w ogóle Pisma Świętego. To jest bardzo mocne określenie, ale to wydaje mi się uzasadniłem na początku, kiedy piszący, nawet piszący pewnego rodzaju powiedzmy powieści, czyli narracje, za które powinni brać jednak odpowiedzialność, zwłaszcza, że występują przeciwko Kościołowi katolickiemu, przeciwko Opus Dei, przeciwko no, milionom ludzi, którzy w Jezusa wierzą jako Syna Bożego, milionom to nawet za mało powiedziane, prawda? Prawie miliard ludzi, którzy wierzą w Jezusa jako Syna Bożego. Jeżeli się występuje bardzo krytycznie wobec tej wiary, no to naprawdę trzeba już uwzględniać najnowsze osiągnięcia, podkreślam, wiedzy historyczno-religijnej, nie konfesyjnej, nie katolickiej, tylko historyczno-religijnej.
Proszę księdza,
a może jeszcze tak, dodam tyle. Tylko jedną taką uwagę, że jestem od kilku miesięcy odpowiedzialny za apostolat Słowa Bożego w Polsce, dzieło biblijne, tak to się nazywa, imienia Jana Pawła II. I widzę, że jednym z nurtów działania tego stowarzyszenia skupiającego już prawie połowę biblistów polskich, będzie między innymi prowadzenie tego rodzaju właśnie działalności. Także dziękuję bardzo za doping do podjęcia tego rodzaju wyzwania.
Odbierzmy następny telefon, prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja. Zawsze ci witam.
Teraz i zawsze.
Andrzej z Kartus. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że z czego ludzie zwykle nie zdają sobie sprawę, że National Geographic, to nie jest pismo żadne naukowe, a bazuje często na sensacjach. Poza tym prezentuje określony punkt widzenia patrzenia na nauki przyrodnicze. Więc to jest pierwsza sprawa. I to, co się podaje za sensację, nie zawsze tą sensacją jest. I chociażby sprawa Ewangelii, o której mówimy. Więc Towarzystwo Naukowe KUL wydało w 80 roku dwutomowe apokryfy Nowego Testamentu. Tam na stronie 81, w tomie pierwszym, jest informacja o Ewangelii Judasza Iskariota. I tutaj, także to nie jest nowość, natomiast i tu jest taka ciekawa też informacja. Musiała powstać przed rokiem 180, najprawdopodobniej w latach 130-170, wspominając Pis Samarytański. Apokryf stał się tematem powieści Panasa według Judasza, Olsztyn 1973. A więc w Polsce już ten tekst jakoś był znany wtedy. Wartość tej powieści słusznie ocenił Tadeusz Rzechiewicz w Tygodniku Powszechnym z 3 lutego 1974. Sądzę, że warto do tych tekstów też wrócić. No i ciekawa byłaby właśnie też opowieść, na ile ona odpowiada właśnie tej tekstowi, który obecnie jest przedstawiany. To tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dzięki za przywołanie tego opracowania. To jest rzeczywiście bardzo rzetelne opracowanie. Zanim ustosunkuję się do tej wypowiedzi, chciałbym też zwrócić uwagę. Tam mamy cały szereg tych właśnie Ewangelii apokryficznych. Zwróćcie Państwo uwagę, kto ma oczywiście to wydanie apokryfów Nowego Testamentu, na Ewangelię Tomasza. Przekazuje ona cały szereg wypowiedzi Chrystusa, które w ogromnej mierze nawiązują do Jego wypowiedzi w Ewangelii. Nieraz powtarzają dokładnie, a więc są też tego rodzaju właśnie pisma, ale też oczywiście w wielu przypadkach odchodzi od tego, co przekazują Ewangelie kanoniczne. Niemniej nie jest ona po prostu narracją, nie ukazuje po prostu ciągu wydarzeń składających się na życie Jezusa z Nazaretu, Chrystusa, Mesjasza, prawda? Natomiast odnosząc się do tego głosu, chciałbym powiedzieć, że tam, bodajże to ksiądz profesor Starowiejski, cytuję tylko niewielkie fragmenciki tej Ewangelii Judasza, bo tylko takie właśnie fragmenciki, proszę, żeby pan to sprawdził, są znane na podstawie trzech cytatów z Ireneusza jeden, z Epifaniusza i jeszcze z jednego ojca Kościoła, więc przytoczenie tego tekstu, tak jak tutaj mamy dzisiaj, powiedzmy dzięki odkryciu tegoż papirusu, to jest rzeczywiście daleko do przodu idąca znajomość po prostu tego pisma. I w zasadzie możemy być bardzo wdzięczni odkrywcom, tym, którzy odczytali, no chociaż to już nie jest jakieś takie, prawda, niesamowicie trudne dzieło, niemniej możemy rzeczywiście teraz, znając nawet ten fragmentaryczny tekst Ewangelii pseudo-Judasza, bo on jest cały czas pełen, prawda, luk, o tym pamiętajmy, ale znając nawet to, co teraz tutaj jest odkryte i odczytane, teraz dopiero możemy zobaczyć, przeciwko czemu występował Ireneusz, biskup Lyonu. Bo mogłoby się wydawać, że ta jego polemika właśnie z tą Ewangelią to była właśnie coś takiego, jak Brown pisze, próba zatuszowania czy odsunięcia na bok niewygodnego dokumentu o życiu Jezusa, bo jakiś szczegół dotyczący Marii Magdaleny czy akurat Judasza ukazuje. Tutaj mamy do czynienia z pismem, które pokazuje zupełnie inną religię po prostu. I posługuje się postacią Judasza dla przedstawienia całego właśnie zupełnie innego systemu religii po prostu, wiary. Tak jak wspomniałem, obrazu Boga, kultu, który nie może to być kult materialny, składanie jakichś ofiar, praktykowanie chrztu. Gnostycy praktykowali coś takiego jak religio mentis, czyli poznanie po prostu, idea, zostać obudzonym, poinformowanym, że słuchaj, to co właśnie w tym kodzie jest, Sophie musi odkryć, prawda, że ona w zasadzie jest tą istotą zupełnie inną niż ci wszyscy śmiertelnicy, którzy z tym boskim, królewskim rodem nie mają nic wspólnego, prawda?
Ostatnie pytanie, proszę księdza profesora, ponieważ pojawiają się takie sugestie, jakoby w oparciu o odkrycie tej księgi Kościół musiał obecnie zweryfikować to swoje nauczanie dotyczące osoby Jezusa, czy też samej postaci Judasza?
No to są sugestie zupełnie niepotrzebne i zbędne, ponieważ Ewangelia ta w kilku punktach, jak wspomniałem, ona tych dotyczących, zwłaszcza końcowych partii, ona pokazuje właśnie tę historyczność czy relacji nieporozumień, niezrozumienia ze strony przywódców ludu wybranego, prawda, wyższych sfer narodu żydowskiego, a Jezusem z Nazaretu. A więc to, o czym Ewangelie mówią, to nie jest przejaw jakiejś fobii antyżydowskiej, to jest rzeczywistość, to jest fakt, po prostu znajdujemy tutaj potwierdzenie. A po drugie, znajdujemy w tym dokumencie potwierdzenie jeszcze jednej rzeczy bardzo ważnej, mianowicie tej idei mesjanizmu politycznego. Jeżeli na przykład to, co mówił ksiądz profesor Chrostowski, że można by zastanawiać się, na ile ta postać Judasza jest tak przedstawiona przez jakieś kręgi judaizmu, to można by szukać tych związków w odniesieniu do tego tutaj prawie, że przedostatniego zdania, gdzie jest mowa o Judaszu, tak. Twój róg jest uniesiony, gniew twój już płonie, gwiazda twa już świeci, a Twe serce już pełne mocy. Tu mamy po prostu expressis verbis, nawiązanie do najstarszego niemal proroctwa mesjańskiego z Księgi Licz, rozdział 24, o gwieździe wschodzącej i pełnej mocy po prostu. Ten róg to jest symbol mocy właśnie tego zwycięskiego Mesjasza. Tam w 24 rozdział, werset 17 Księgi Licz, ta gwiazda wschodząca, potomek, prawda, Jakuba, on zmiażdży czaszki synów Moabu. Właśnie, a więc pokazany jest w takim kluczu władcy zwyciężającego wrogów narodu wybranego. Wiemy, że z biegiem czasu prorocy, zwłaszcza już prorocy, a później oczywiście sam Nowy Testament, modyfikuje ideę tego zwycięstwa Mesjasza, bo pamiętajmy, że Mesjasz to jest naprawdę zwycięzca. Apokalipsa tak przecież pokazuje Chrystusa ukrzyżowanego, ale przecież zwycięskiego, którego czci się śpiewa hymny pochwal, zwycięski, alleluja rozbrzmiewające w 19 rozdziale Apokalipsy, to jest hymn zwycięstwa. Tutaj mamy jednak ten obraz zwycięstwa takiego właśnie bardzo ziemskiego, doczesnego i być może, że tego rodzaju ukazanie postaci Judasza byłoby nawiązaniem do teorii, która mówi, że samo jego imię, Juda Iszkariot, prawda, Isz z Kariotu, mąż z Kariotu, z Idumei, z Judei, prawda, południowej. Jedni tak to tłumaczą, inni mówią, że tu mamy w tym Iskariot pewne odniesienie do sicarius, słowo łacińskie określające skrajne skrzydło zelotów, tejże właśnie tego ugrupowania judaizmu czasów Jezusa i później, które zbrojnie opierało się okupacji rzymskiej, i to przecież zeloci, jak wiemy z pism Flawiusza, do końca bronili Masady, już Jerozolima, prawda, była zdobyta w 70 roku, bronili Masady, a więc twierdzy, prawda, potężnej twierdzy, do 73 roku, a więc mielibyśmy być może tutaj właśnie ukazanie dalszego ciągu tej tradycji mesjanizmu, takiego właśnie pełnego mocy, tego właśnie rogu wzniesionego, tej gwiazdy, która prowadzi. Ale nie sposób przesądzić na podstawie jednego tekstu po prostu. To jest...
Dziękujemy, księże profesorze. Dalszy ciąg spotkania, proszę Państwa, z naszym gościem o godzinie 21.40. Bardzo serdecznie zapraszamy na spotkanie w Radiu Maryja. W tej chwili bardzo serdecznie dziękujemy. Przypomnę, że naszym gościem jest w dzisiejszy wieczór ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk, biblista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.